Pamiętajmy zawsze o tym, że kiedy mówimy o naszych ślubach, jednak dobrze, żeby nam zawsze gdzieś tam w uchu grało to, cośmy powiedzieli sobie rano, że chodzi też o prośbę. Zawsze, kiedy mówimy o prośbie w kontekście Pana Boga, mamy na myśli modlitwę, czyli jakieś też powierzenie naszego serca wobec Bożego Majestatu z prośbą o to, aby stało się to czy tamto. A zatem nasze śluby, którymi żyjemy na co dzień, również niejako wprost zakładają, że jesteśmy ludźmi nadziei. Święty Paweł mówi do Rzymian, że nadzieja zawieść nie może. I ta nasza codzienna walka o to, aby te nasze śluby zostały wypełnione, żeby ta wola Boża w nas się dokonała, ma również z siebie wiele nadziei. I myślę, że to jest jeden z podstawowych takich walorów życia codziennego ślubami, to jest życie nadziei. Dzisiaj w Kościele i współczesnemu światu sposób życia niezwykle konieczny. Kiedy mówimy o stałości, najczęściej przychodzi nam na myśl przede wszystkim stałość miejsca. I faktycznie w regule świętego Benedykta takie sformułowanie, może nie wprost jako stabilitas loci, ale stabilitas in congregatione, stałość we wspólnocie, tak to można przetłumaczyć, pojawia się pod koniec czwartego rozdziału, kiedy święty Benedykt mówi, że właśnie naszą pracownią jest życie stałe we wspólnocie w ramach klauzury klasztornej. No, tak to tłumaczy pani Świderkówna. Ale pamiętajmy o tym, że to rozumienie stałości właśnie w taki sposób jest stosunkowo późne i raczej XIX-wieczne. W okresie starożytnym, czy w okresie świętego Benedykta, czy potem w okresie średniowiecza, tak tego nie rozumiano. Dowodem na to jest chociażby i to, że była dość duża płynność w podróżowaniu między poszczególnymi klasztorami. Ludzie zmieniali swoje domy, chociaż trzeba przyznać, że stwierdzenie dzisiaj używane, że ktoś zmienił swoją stałość, brzmi co najmniej dziwnie. Jak stałość zmienił, to niezbyt stała ta stałość, jak ją zmienił. Dobrze, żebyśmy szukali też czasami synonimów danego określenia. Co przez tę stałość należy rozumieć. I kiedy patrzymy na źródła monastyczne, myślę, że takim zmiennikiem, tym synonimem, który może pomóc nam lepiej zrozumieć ten ślub, to jest cierpliwość albo wytrwałość. Mówiliśmy dzisiaj rano o też tym wymiarze walki. Mówiliśmy też o tym, że człowiek bardzo często doświadcza słabości i swojej, i swoich bliźnich. I to wszystko może powodować u niego zniechęcenie, poddanie się. Że cokolwiek byśmy robili, to i tak będzie to, co było. Jakkolwiek byśmy stawali na głowie, nie wyciągniemy się z bagna za włosy sami. To wszystko może w nas rodzić pokusę ucieczki bądź kapitulacji. I postawą, która temu się sprzeciwia, jest właśnie cnota stałości, stabilitas. Pewnej trwałości decyzji. Pewnej konsekwencji wyboru. Ślub Stabilitas mówi nam o tym, że cokolwiek by się działo, człowiek hoduje w sobie, wypracowuje w sobie dzięki Bożej łasce taką postawę, że zawsze wróci na miejsce boju. I ilekroć by upadł, zawsze powstanie. To jest stałość. Czyli cierpliwość, ale również pewna wierność wobec naszej tożsamości monastycznej. Zawsze warto odwołać się do doświadczenia naszych poprzedników. Dzisiaj może, gdybyśmy tak powiedzieli w jakimś miejscu w czasie debaty publicznej, to wywołalibyśmy uśmiech szeroki na czyichś ustach, ale jednak w średniowieczu zwłaszcza patrzono na Jezusa Chrystusa jako na mnicha. Jest zresztą cały taki tekst ojca Jeana Leclerca w jego ostatniej książce Chrystus w oczach średniowiecznych mnichów. Tam jest taki rozdział Chrystus mnich. I w związku z tym możemy również patrzeć na niego jako na taki pewien wzór stałości pojętej, czy w taki właśnie sposób, jak teraz mówimy. I widzimy to zawsze, ilekroć rozważamy Ewangelię. Widzimy jego stałość w odniesieniu do faryzeuszy, którzy sprzeciwiają mu się, próbują podważyć jego autorytet, a Jezus ani się nie obraża, ani nie przestaje głosić słowa, nie wycofuje się z powierzonej mu misji, ale znajduje coraz kolejne obrazy, porównania, kolejne przypowieści, kolejne cuda, aż ostatecznie decyduje się dokonać tego znaku największego, czyli znaku Jonasza. Czyli przeciwieństwa, które go napotykają, go w tej stałości utwierdzają. I można też w tych dniach rekolekcji w taki sposób próbować czytać Ewangelię, wszystkie cztery, abyśmy mogli w tych Ewangeliach zobaczyć te przykłady Jezusowej stałości. Ta stałość również jest godna podziwu wtedy, kiedy patrzymy na jego stosunek do apostołów. Wtedy na przykład, kiedy powołuje na nowo Piotra, pomimo tego, że się zaparł. Kiedy każe im pójść do Galilei po zmartwychwstaniu. No i ta stałość wreszcie w odniesieniu do Ojca, zarówno wtedy, kiedy jest dzieckiem, jak to nam pokazuje rąbek tajemnicy, uchylając święty Łukasz, kiedy jako dwunastolatek chowa się w świątyni Pan Jezus, jak i wtedy, kiedy naucza, kiedy się wycofuje na miejsca pustynne, aby modlić się do Ojca, jak i wtedy, kiedy umiera na krzyżu i mówi: Twe ręce powierzą ducha mego. To są te postawy godne podziwu, postawy jego stałości, jego stabilitas. Czyli składając ten ślub, formując tę prośbę, nie obiecujemy, czy nie pragniemy stać się nieczuli jak kamień, ale prosimy Boga przez wstawiennictwo wszystkich świętych, tak jak nam to reguła przypomniała, żebyśmy pomimo różnych przeciwności mieli w sobie tę stałość Jezusa. Stałość w dążeniu do dobra i do zjednoczenia z Bogiem. A konkretniej też pewną wytrwałość w objętym sposobie życia. Skoro zostaliśmy mniszkami, mnichami, to chcemy nimi zostać aż do końca. Znamy swoją słabość, wiemy, że nas będzie ciągnęło w różne szpary, w różne dziury. Zawsze coś nas będzie próbował z klasztoru wyrzucić, jeśli nie fizycznie, to wewnętrznie, że ciało nasze zostanie, ale duchem będziemy gdzieś daleko, bo się obrazimy czy coś. A stałość będzie nas ciągle przygotowywać do tego, żeby być żywymi członkami wspólnoty monastycznej. Żywymi, czyli pracującymi. Nie jak obumarły jakiś palec, który sobie tak zwisa i nic nie robi, tylko rzeczywiście jest elementem jednego żywego ciała i należy, i wykonuje, przepraszam, i wykonuje to, co do niego należy. Z tego, co powiedziałem, możemy teraz popatrzeć na tę naszą stałość, tą stabilitas i zobaczyć, w jaki sposób ona funkcjonuje w odniesieniu do trzech aspektów naszego życia. Trochę tak, jak robimy rachunek sumienia. Czyli w stosunku do nas samych, w stosunku do naszych bliźnich i w stosunku do Pana Boga. Na samym początku stałość w odniesieniu do nas samych. Tak jak dobrze się znamy, wiemy o tym, możemy być dla siebie nieustającym zaskoczeniem albo zniechęceniem. Z tego powodu, że zawsze wymyślimy coś, co będzie nas odciągnęło od podjętego postanowienia. Człowiek jest taką niewyczerpaną kopalnią pomysłu, żeby wymyślać nowe dziwy. Albo z tego też powodu, że będziemy obserwować u siebie brak jakiejkolwiek zmiany. Że w kółko będziemy popełniać nie wiadomo dlaczego te same błędy. Nic się nie będzie zmieniało. Pewnego razu, jak się spowiadałem u jednego pobożnego kapłana Bożego, tam już powiedziałem to, co miałem powiedzieć. No i w pewnym momencie tam jest ta formuła, że więcej grzechów nie pamiętam, za wszystkie żałuję, postanawiam się poprawić i tak dalej. No i jak to zacząłem mówić, nagle przerwałem i mówię do niego tak. Mówię, zaraz. To jest dokładnie odwrotnie. Spowiadam się od 9 roku życia, teraz mam prawie 40 lat, a te moje grzechy po tych prawie 30 latach nie są coraz lepsze. Postanawiam się poprawić i więcej nie grzeszyć, ale jest coraz gorzej. Ja idę z jednego dziadostwa w większe. To jest jakaś paranoja. A ten ksiądz tak właśnie mi powiedział i to myślę o tym często, o tych słowach, nie? Że czasami człowiek doświadcza tego, że jest dziadem, doświadcza bardzo głęboko, mocno swojej słabości, ale jednocześnie to doświadczenie również sprawia, że jego pragnienie Boga staje się jeszcze bardziej potężne, bo zdajemy sobie sprawę, że o własnych siłach do nieba nie dojdziemy. I w odniesieniu do nas samych ten ślub stałości nie zakłada, tak jak mówiliśmy, nieustającego wzrostu, że będzie coraz lepiej w takim naszym pelagiańskim rozumieniu, ale ten ślub stałości zakłada, że się sobą nie zniechęcimy. Skoro Pan Bóg nami się nie zniechęca, to tym bardziej my się sobą nie powinniśmy zniechęcać. W tym wypadku zawsze przychodzi na myśl, i można sobie to rozważać, tajemnicę konania w Ogrójcu. Wtedy, kiedy Chrystus Pan szedł na mękę, na śmierć, przecież widział każdego człowieka. Widział wszystkie grzechy, które zostaną popełnione. A jednak za każdego z nas, jak tu jesteśmy, za każdą z sióstr, za mnie samego, zdecydował się ponieść śmierć. Czyli jakoś uznał, że pomimo tych różnych rzeczy, które robimy, opłaca się, warto. Więc skoro on w swojej mądrości tak zdecydował, to znaczy też, jak nam przypomina święty Piotr, że zostaliśmy wykupieni nie srebrem i złotem, co przemienia, ale drogocenną krwią baranka, niepokalanego i bez skazy. I to źródło naszej stałości właśnie w związku z tym nie tkwi w uporze, ktoś nazwali młotkiem w głowę, a my się dalej uśmiechamy, tylko tkwi w głębokiej wierze w Pana Boga, który nas miłuje pomimo wszystko. I stąd bierze się ta wytrwałość w wierności wobec naszej tożsamości, że ciągle wracamy, nie poddajemy się. Jak mówi święty Paweł, nie poddajemy się zwątpieniu, chociaż niszczeje nasz człowiek zewnętrzny. I na koniec też jeden z moich ulubionych apoftegmatów, na koniec odnośnie tego aspektu, stałość, a my sami. Abba Kronios bodajże. Był wielki, tak o nim mówili, był wielki, to każdego dnia zaczynał od początku. I to jest też jakaś mądrość tego ślubu. Mądrość tego ślubu, o której też pisze święty Paweł, zapominając o tym, co za mną, potężając siły ku temu, co przede mną. Biegnę ku wyznaczonej mecie, ku której, ku górze, gdzie wzywa mnie Bóg w Chrystusie Jezusie. Więc to jest odnośnie stałość nas samych. Cierpliwość. Analogicznie się to kształtuje odnośnie naszych bliźnich, z którymi żyjemy na co dzień. Jeden z braci mi kiedyś powiedział, i te słowa jakoś często przychodzą mi na myśl, że w klasztorze musimy żyć z ludźmi, z którymi jakby od nas zależało w świecie, to byśmy nie jechali jednym tramwajem. A w klasztorze trzeba żyć z nimi całe życie. I pijeś prawie z jednej miski. I nie ma tutaj wcale nic z pogardy z tego, ale możemy też patrzeć na to, w tym kontekście naszego ślubu, jako na pewien rodzaj zaprawy czy hartu ducha przed tym, co nas czeka w niebie. Liczymy przecież na to, że Bóg zbawi ludzi, również tych, których nie lubimy. I niejako będąc w klasztorze nie tylko z tymi, którzy są nam mili i po naszej myśli, antycypujemy, zapowiadamy przez naszą wiarę również to, co będzie w niebie. Że również ludzie, którzy są w głębokim konflikcie, potrafią żyć nawzajem ze sobą pod jednym dachem. I w tym kontekście jest to również wyraz nadziei. Ta stałość miłości w tym wypadku to jest to również wielka nauka słuchania i patrzenia na drugiego z miłością. Tak samo jak nas denerwuje, kiedy przypisuje się nam złą wolę i kiedy inni nam zarzucają, że myślimy tylko o sobie, bo przecież nie mamy złej woli i nie myślimy tylko o sobie. Analogicznie jest z tym, którego byśmy o to podejrzewali. On się denerwuje dokładnie o to samo. Ten ślub stałości zmusza nas do tego, żebyśmy próbowali spojrzeć na świat oczami tego współbrata, tej współsiostry. Spróbowali na chwilę pożyć w jego przestrzeni i w ten sposób lepiej go zrozumieli, jego zachowanie i postępowanie. W tym ślubie nie ma nic zaciskania zębów. wobec nieprawości drugiego. Ale jest wytrwała miłość, która wszystko zwycięża i stara się pojąć, zrozumieć drugiego człowieka, tak żeby lepiej go kochać. Taka miłość zawiera w sobie olbrzymi ładunek przemiany. Przemiany drugiego. Kochając go, przemieniamy go. Na szczęście nie na nasz obraz i podobieństwo. Ale pomagamy go, dźwigamy go w górę. Ale kochając tego trudnego bliźniego, przemieniamy również nas samych siebie. Sami też stajemy się lepsi. Inni, może tak lepiej powiedzieć, bardziej do Pana Boga podobni. Taka postawa daje nam też bardzo dużą mądrość, że wiemy, w jaki sposób się zachować, tak żeby było na korzyść, naszą korzyść i korzyść tamtego drugiego człowieka, być może bardzo dla nas trudnego. I trzeci aspekt tej stałości odnośnie do Pana Boga, właśnie. Pan Bóg czasami może na nas wydawać się trudny. Nawet częściej niż czasem. Pamiętamy, że w jednej z ksiąg prorockich Bóg mówi do proroka, że stał się dla Izraela niczym pantera, czająca się w gąszczu do skoku. Jak zobaczymy sobie księgę Hioba, to mniej więcej to jest właśnie to doświadczenie. Pan Bóg, który nie zachowuje się tak, jak powinien, w cudzysłowie, a raczej wręcz odwrotnie. Czasami Pan Bóg, który od nas czegoś chce, my sami nie wiemy czego, który daje nam oschłości w modlitwie, albo zostawia nas, możemy tak to przeżywać. Ale jednak Pan Bóg, którego pragniemy i pożądamy ponad wszystko. To jest trochę takie doświadczenie jak u świętego Piotra w 6 rozdziale Ewangelii świętego Jana. To może być taka ikona, kiedy Pan Jezus kończy mowę eucharystyczną i część uczniów trzaska drzwiami, wychodzą. Trudna jest ta mowa, czyli no nie tak, wydaje mi się to głupie. Nie będą tego słuchać. I Jezus się pyta uczniów, wy też chcecie odejść? I Piotr mówi, a do kogóż pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego. I w tym stwierdzeniu Piotra jest bardzo głęboka wiara. To nie jest to, że on to wszystko zrozumiał, co Jezus mówił o chlebie życia. Też nie zrozumiał. Też dla niego to było trudne. Też jakoś nie pojmował tego. Ale Zbawiciel był dla niego kimś tak ważnym, że zawierzył mu, że skoro tak mówi, to coś w tym musi być. Jakby wytrwał, przetrwał tę próbę dla siebie i potem, jak wiemy, przez Ducha Świętego zrozumiał ostatecznie, o co chodziło w tajemnicy eucharystycznej. Jakby przyjął to, stało się to częścią jego życia. I my czasami jesteśmy doświadczeni w analogiczny sposób i to nasza stałość, dojrzałość również w ten sposób się wyraża, że przyjmujemy czasami to, co nas przerasta, po to, żeby nas to przemieniło, dźwignęło do góry. Również te różnego rodzaju trudne doświadczenia. Pana Boga, który się ukrywa, który odmawia swojego głosu, pociechy, który stawia czasami twarde wymagania. I to jest taka wytrwała miłość wtedy względem Niego, cierpliwa miłość względem Pana Boga. Dokładnie taka sama, jaką On często żywi wobec nas samych.